Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Powieści, poematy, dramaty. Dzieła literatury pięknej, które z niezwykłą przenikliwością opisują rzeczywistość, a czasem potrafią przewidzieć wydarzenia, które wyprzedzają czasy ich autorów o wiele, wiele lat. W tym odcinku raportu o książkach kolejna odsłona cyklu Fiction Non-Fiction. Tym razem w roli głównej rumuńska powieść, utkana z kilkudziesięciu reportażowo-poetyckich opowiastek. W przewrotny, bo lekki, liryczny, a wręcz idyliczny sposób opisuje najbardziej tragiczną dekadę w historii tego kraju. Medjidia, miasto u kresu Christiana Teodorescu, to opowieść o sennym miasteczku, do którego tylko pozornie nie dociera destrukcyjny wicher historii. Rodzące się w trzeciej dekadzie ubiegłego wieku nastroje radykalne, antysemickie, faszystowskie, które pociągnęły Rumunię do wojennego sojuszu z Hitlerem, to nie tylko obraz dawnych dziejów, bo odradzająca się dziś w Rumunii skrajna prawica nawiązuje do spuścisty Żelaznej Gwardii. A co to była Żelazna Gwardia? Już za chwilę wszystkiego się Państwo dowiedzą. Drodzy słuchacze, bez Was nic nie byłoby możliwe. To dzięki Waszemu niesłabnącemu wsparciu możemy się rozwijać i zmieniać. Mamy nową oprawę muzyczną raportu o książkach, co właśnie Państwo słyszą, nową oprawę graficzną, nowe logo, które mogą Państwo zobaczyć na nowej stronie raportu o książkach na Facebooku, do odwiedzania której serdecznie zapraszam. Zapraszam też do kontaktu ze mną. Mój adres mailowy to raportoksiążkach@gmail.com. Bardzo się cieszę, że spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Gościem kolejnej już odsłony cyklu Fiction Non-Fiction jest dr Piotr Oleksy, historyk i politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, którego słuchacze raportu o książkach znają z jego fascynujących opowieści o Wyspie Wolin, bo Piotr jest autorem książki Wyspy Odzyskane, Wolin i Nieznany Archipelag. Jest też autorem książki Naddniestrze, Terror Tożsamości. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Piotrowi jestem bardzo wdzięczna, bo Piotr zapoznaje mnie od czasu do czasu z mało znanymi albo w ogóle nieznanymi autorami, których wydają małe, ba, niszowe wydawnictwa. Dość powiedzieć, że to ty poleciłeś mi Sergieja Lebiediewa, Piotrze, za co jestem ci bardzo wdzięczna i mogę to teraz oficjalnie wreszcie powiedzieć na falach raportu o książkach. No i nie jest inaczej tym razem. Co prawda, kiedy zadzwoniłam do ciebie z taką propozycją, żebyś wybrał powieść, która w jakiś wyjątkowo przeszywający sposób dla ciebie, jako dla politologa, jako dla historyka, pokazała, uchwyciła obraz rzeczywistości być może celniej, być może bardziej sugestywnie niż nie jeden tekst historyczny czy politologiczny, to najpierw powiedziałeś, że to będzie Joseph Conrad, Nostromo, a potem minęło kilka dni i zaproponowałeś inną książkę.
Tak, no stwierdziłem, że mimo wszystko to, co mogę powiedzieć o Nostromo i Josephie Conradzie, to będę tutaj wtórny i będę pewnie powtarzał słowa mądrzejszych, które na ten temat, które przeczytałem, a chciałem polecić książkę, i tak zrobiłem, Christiana Teodorescu pod tytułem Medjidia, miasto u kresu, wydaną przez wydawnictwo Amaltea, które właśnie wydaje w Polsce literaturę rumuńską oraz czeską. I no, z tej literatury rumuńskiej, która szczególnie mnie interesuje, no kilka perełek się już tutaj naprawdę trafiło. A Medjidia Christiana Teodorescu no, jest dla mnie tą najjaśniejszą perłą. Tutaj możemy wspomnieć, że od wydania tej książki minęło już kilka lat dobrych, bo to jest 2015 rok. Wtedy też właśnie, kiedy książka się ukazała, miałem okazję poznać autora, prowadzić z nim spotkanie we Wrocławiu. I to była też sama rozmowa, sama w sobie była dla mnie bardzo, bardzo interesująca.
To jest powieść o bardzo szczególnym momencie w historii Rumunii,
która to historia rozgrywa się w pewnym mieście położonym nad kanałem Dunaj, Morze Czarne. O mieście powiemy za chwilę, a teraz o tej dekadzie. Okres II wojny światowej to, można by powiedzieć, okres wyjątkowy dla większości krajów Europy, nie tylko Europy, również świata, ale to, co działo się w Rumunii, należy chyba rozpatrywać w oddzielnych kategoriach. Zresztą książka zaczyna się od takiego bardzo mocnego i myślę, że wyjaśniającego wiele zdania samego autora w przedmowie. I to zdanie, jeżeli pozwolisz, zacytuję. Brzmi tak. W ciągu zaledwie dekady, którą rozpoczął rok 1938, w Rumunii zmieniło się tak wiele, że nawet świadkowie owych częstokroć katastrofalnych zmian przestali wierzyć, że wydarzyły się one naprawdę, a zaczęli myśleć, że był to jakiś senny koszmar.
Tak, to zdanie ze wstępu do wydania polskiego, ten wstęp zresztą nosi tytuł Tragiczna dekada historii Rumunii i dramat wymazywania pamięci narodu, wiele oddaje, no bo musimy sobie wyobrazić, że w ciągu 10 lat w tym państwie mieliśmy kilkukrotną zmianę rządów i kilkukrotną instalację brutalnych, dwukrotną przynajmniej instalację brutalnych reżimów politycznych, skrajnie prawicowego reżimu faszystowskiego, można powiedzieć, do reżimu komunistycznego zainstalowanego w Bukareszcie przez Związek Radziecki. A pomiędzy tym jednym a drugim w tym czasie również nieustannie się wiele zmieniało. Rumunia w tym czasie kipiała od emocji politycznych przede wszystkim. Różne grupy ludzi, które dochodziły do władzy, często tworzyły sobie obraz wroga w zupełnie różnych kategoriach. Tymi wrogami na początku byli Żydzi, później byli to przedsiębiorcy, agenci Zachodu. A co się okazuje, jak się częstokroć bywało, to powiedzmy ci oprawcy, którzy pracowali dla tego pierwszego reżimu, często w tej samej roli wypływali w czasie, kiedy pojawiał się ten drugi reżim. Ale myślę, że żeby to jakoś móc wszystko zrozumieć, to co pewnie trzeba bardziej od początku.
Ale ważne jest to, jak Christian Teodorescu nazywa tę dekadę. Mówi, że to dekada tragiczna. Nazywa te wydarzenia, które ją kształtowały, katastrofalnymi i tę pamięć, która została w Rumunach, sennym koszmarem. I jak się czyta taką przedmowę, to autor nastraja czytelnika, że pewnie może się spodziewać książki trudnej, książki poważnej, książki, która opisuje z pewnością w jakiś bardzo przejmujący, dramatyczny sposób tragiczne losy bohaterów. No i tutaj mamy spore zaskoczenie, bo powieść, o której rozmawiamy, to jest powieść liryczna, lekka, upleciona z ponad 100 takich opowiastek, krótkich rozdziałów. Wydawnictwo bardzo ładnie napisało, że to są takie reportażowo-poetyckie szkice, które często są żartobliwe i które są jakimiś tam impresjami, można powiedzieć, historyjkami czy opowiastkami zamkniętymi, a jednocześnie tworzą wspólnie taki spójny ściek, z którego upleciona jest ta historia. To nie jest z pewnością zabieg przypadkowy, przewrotny jakże ze strony autora.
Tak, bo kiedy Teodorescu pisze, że wielu Rumunów miało wrażenie po tym wszystkim, że to był jakiś koszmarny sen, to ja mam wrażenie, że w ten sposób też buduje tę opowieść, bo czytając ją mamy wrażenie takiej trochę sennej lekkości, może ospałego trochę miasteczka prowincjonalnego, w którym dzieją się rzeczy czasami bardzo zwykłe, zwyczajne, niepozorne, takie banalne, rzeczy dotyczące jakiegoś biznesu, dotyczące relacji międzyludzkich, miłości, tego wszystkiego, co się dzieje na co dzień i te wszystkie wydarzenia i te życie naddunajskiego miasteczka jest wplecione w tę wielką politykę po prostu. I te wszystkie, te krótkie obrazki, o których mówiłaś, te krótkie opowiastki, one właśnie mi się kojarzą z takimi, tak jak my przeżywamy sen właśnie, tak? Widzimy jakieś elementy, poszczególne wątki, one nam się splatają w jedną całość i tutaj się właśnie splatają w całość, która opowiada o tej tragicznej dekadzie, widzianej oczami mieszkańców małego miasteczka, przede wszystkim restauratora, który prowadzi restaurację na dworcu, ale taką restaurację ze swoim sznytem, na wysokim poziomem. Kelnerem u niego jest nieodżałowany jak dla mnie postać Januszek, który był wcześniej kelnerem na Orient Expressie i to mu dodaje takiego światowego szyku i on podnosi samą sobą, swoją osobą rangę tej restauracji. No i właśnie mamy zderzenie takich dwóch światów, tak? Czyli mamy ten problem, powiedzmy, tego restauratora, który jest takim trochę noworyszem w świecie biznesowym, nie do końca akceptowalnym na początku, ale bardzo zaradnym i on sobie stara z tym wszystkim poradzić w świecie, w którym co chwila zmieniają się rządy, zmienia się władza, upadają jedne autorytety, powstają drugie, a natomiast to miasteczko ma swój niezmienny, jakby się wydawało, rytm. Jakby się wydawało, dlatego że ta ostateczna katastrofa, która przychodzi, czyli dyktatura komunistyczna w Rumunii, no zmieniła to państwo w sposób ogromny. I tak jak Teodorescu napisał w tym wstępie o tym śnie, że Rumunii mieli wrażenie, że te 10 lat to był jakiś sen, to chyba tutaj trzeba dodać, że ten sen się nie skończył po tej dekadzie. Ten koszmar trwał, bo zarówno dyktatura Georgiu Deża, która nastąpiła, to był ten pierwszy dyktator komunistyczny, jak i później dyktatura jego następcy Nicolae Ceaușescu, no to ten koszmar trwał, z tym, że on już był taki bardziej jednostajny. Nie było tych przewrotów, zwrotów akcji.
Ta przewrotność autora polega na tym, że ze snu koszmarnego zrobił sen liryczny, sen nieco żartobliwy. Ty powiedziałeś o kilku bohaterach, bo nie ma głównego bohatera, prawda? No być może rzeczywiście ten restaurator Stefanek, który zresztą ma niezwykle podobne nazwisko do nazwiska pisarza, poza tym, że chyba H jest dodane, prawda? Nie Teodorescu, tylko Teodorescu z niemym H, więc właściwie tak samo. To są takie postaci, to jest moje skojarzenie, trochę szwejkowskie.
To znaczy, trochę szwejkowskie, jak najbardziej. Ja też mam długie skojarzenie, to jest Izaak Babel i opowiadania o deskie. I to jest, myślę, takie skojarzenie też, ono bierze mi się z tego, że sama Medgidia i miejsce, w którym ona jest położona, czyli Delta Dunaju, no to jest miejsce pod względem klimatu, mówię o takiej aurze pogodowej i tak dalej, bliskie Odessie, no w ogóle też bliskie, dosyć geograficzne. To jest część tego samego, powiedzmy, świata, historycznie patrząc, czarnomorskiej wielokulturowości, bo przecież jak czytamy to miasteczko, które poznajemy gdzieś tam w tym roku 38, w momencie, kiedy Stefanek obejmuje tą restaurację, to jest miasteczko, w którym oczywiście tą elitę, powiedzmy, miasteczka stworzą głównie Rumunii, ale mamy tam całą dzielnicę turecką, mamy imama, który jest też ciekawą postacią, mamy doktora, nie pamiętam już teraz jak się nazywa, zapomniałem nazwisko, który jest uczonym muzułmańskim, ale oprócz tego hoduje znakomite indyki i pije, tak? Mamy tego typu postaci, mamy żydowskiego handlarza, hurtownika.
I żydowską lekarkę.
I żydowską lekarkę Le oraz Ormianina, który jest handlarzem kawy i swoimi kontaktami oplata w zasadzie cały basen Morza Czarnego, więc to taka spokojna, idylliczna, można by powiedzieć, wielokulturowość. Mi się też kojarząca pod względem tej sposobu opowieści, tego spokoju, to jest taki jak dla mnie trochę południowy przystanek Alaska, gdzie też nie mamy jednego wyrazistego bohatera. Mamy za to wiele wyrazistych takich postaci, ale one są wyraziste taką fajną zwyczajnością, można by powiedzieć, że jesteśmy sobie w stanie ich wyobrazić, że to byli ludzie, no może niektórych my znaliśmy, ale których nasi dziadkowie by mogli znać. I zresztą tutaj trzeba wspomnieć, że to jest oczywiście, tu rozmawiamy właśnie o tym, czy fiction, czy non-fiction. I to jest jak najbardziej fiction, ale oparte na wspomnieniach samego autora, a w zasadzie na anegdotach i opowiastkach, które jemu przekazywali rodzice, dziadkowie przede wszystkim. I on sobie w głowie, on, jak kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać, mówił, że on z nimi chodził przez lata. I w pewnym momencie po prostu ułożył je w opowieść, oczywiście dopisując trochę, tworząc z tego powieść, a nie reportaż, ale ona wynika jak najbardziej z doświadczeń jego, ta powieść wynika z doświadczeń jego przodków. I pod tym względem też jest dla mnie trochę podobny do Izaaka Babla. No bo Babel też pisał fikcję, bazując jednak na swoich doświadczeniach. no bo i Armia Konna, i trochę w mniejszym stopniu opowiadania odeskie, to są opowiadania wszystko, które bazują na doświadczeniu. I tu jakby przygotowałem sobie specjalnie cytat, który jeszcze nie padł chyba w twoim cyklu na tyle, o ile go śledzę. Właśnie jest Izaaka Babla na temat tego, czy się zastanawiamy, co lepiej opowiada o rzeczywistości. Babel powiedział, że nie ma powodu, aby dobrze opowiedziana historia przypominała rzeczywistość. To rzeczywistość ze wszystkich sił stara się przypominać dobrze opowiedzianą historię. I ten duch tego myślenia, myślę, tutaj też pobrzmiewa u Teodorescu.
Wspaniały cytat, rzeczywiście kolejny, który pokazuje, jak z jednej strony ważna, potrzebna jest ta granica, która ustala jakiś porządek w gatunkach literackich, a z drugiej, jak nie trzeba się jej trzymać w tym sensie, że nie należy odbierać, no właśnie, literaturze pięknej, jej powagi w sposobie postrzegania rzeczywistości, w sposobie też często przewidywania rzeczywistości i pewnych wydarzeń politycznych, społecznych. Ale wróćmy do tej opowieści, którą utkał Teodorescu w swojej książce. Mówisz, że to jest taka opowieść senna, liryczna, lekka. Ja bym dodała tutaj jeszcze jedno słowo, że ten świat, który on stworzył, ten świat o tej barwie idylicznej, to jest też świat niewinny. Ja mam wrażenie, że ten świat jest gdzieś zawieszony w jakiejś przestrzeni, do której wydawałoby się ta trudna rzeczywistość, tragiczna rzeczywistość tej strasznej dekady nie ma dostępu, a jednak ma. I to jest ta przewrotność. I pytanie, które chciałabym ci zadać, brzmi, jak myślisz, dlaczego autor postanowił taką przewrotność zastosować i co ona nam mówi o tym czasie w Rumunii? Tym, który był z jednej strony tragiczny, ale też formujący.
Ta przewrotność chyba miała po prostu właśnie pokazać nam, że nie ma takiej idylliczności i takie idealizowanie tych małych miasteczek, tak, które chcemy zachować na przykład od zapomnienia tej idyllicznej przeszłości, jest o tyle fałszywe, że ta brutalna rzeczywistość polityczna
tam sięgała.
Wkrada się w życie wszystkich i nie ma ludzi wolnych od polityki, niestety. I nawet w tym miasteczku naddunajskim mamy do czynienia z sytuacją, gdzie młody człowiek, nie, no powiedzmy młody człowiek ma możliwość dzierżawienia restauracji dworcowej. Okazuje się, że jego poprzedni dzierżawca nie chce się z tym faktem pogodzić, a poprzedni dzierżawca jest lokalnym liderem ugrupowania tak zwanego legionowego, które tworzy nowo powstały reżim polityczny o zabarwieniu mocno faszystowskim, prawda? I to się przekłada i to się odbija na życiu zarówno jego, tych dwóch bohaterów, jak i wszystkich ich otaczających. Ta książka nie jest, mimo tych wszystkich ciemnych stron, trudnych historii, ja myślę, że ona nie jest do końca negatywną opowieścią, smutną. Czy jest smutna i nie jest jednocześnie, ponieważ jest smutna dlatego, że wiele przykrych rzeczy się wydarza, ale z drugiej strony wielu bohaterów tam zachowuje się do końca, bym powiedział, godnie, kierując się własnym kompasem takim moralnym, w którym to relacje, dla wielu z nich więzi międzyludzkie, które wytworzyły się przez lata w tym miasteczku, są ważniejsze od podziałów na to, że ktoś jest Żydem, a ktoś nie jest Żydem, a ktoś jest muzułmaninem, czy jeszcze innych podziałów. Ale oczywiście to wszystko jest wieloznaczne, bo mamy tu też bohaterów, którzy starają się z tych zmian skorzystać i dla nich te więzi wcześniejsze nie mają znaczenia, bo po prostu brutalnie wykorzystują to, że teraz nadszedł ich czas.
Mhm. Powiedzmy może trochę więcej o tym tle historycznym, tle, to chyba źle powiedziane, o tej warstwie historycznej, z której zbudowana jest powieść. Mamy zmierzch rządów króla Karola II i rodzące się nastroje wspomniane przez ciebie radykalne, nacjonalistyczne, w końcu faszystowskie. Powiedzmy więcej o tym momencie, o tej nadziei, o tej, no, znów może właściwe słowo, idylii, którą były rządy tego króla, kiedy Rumuni chyba uwierzyli, że to jest ich moment, że to jest taki czas, który daje im możliwości polityczne, geopolityczne, ale też kulturowe, społeczne.
Tutaj trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że Rumunia wtedy, jeśli mówimy o latach 30. XX wieku, była państwem dosyć młodym. Rumunia powstała tak naprawdę w połowie XIX wieku. Z połączenia dwóch księstw, księstwa wołoskiego i mołdawskiego, gdzie to była tylko część tej historycznej Mołdawii, te dwa księstwa wychodziły spod panowania tureckiego, można powiedzieć. Połączyły się we wspólne państwo etapami i dopiero później, w 1918 roku, doszło do tak zwanego Wielkiego Zjednoczenia, kiedy do Rumunii dołączono również Siedmiogród, Transylwanię i tę część Mołdawii, która była wcześniej pod panowaniem rosyjskim. I powstaje ta Wielka Rumunia. Wielka Rumunia, do tej pory o tym państwie się tak mówi, wielka pod względem geograficznym na pewno, bo to było największy obszar, w jakim kiedykolwiek to państwo istniało. Wielka też dlatego, że Rumuni tęsknią do tego czasu pod względem kulturalnym w dużej mierze. Naprawdę kultura rumuńska wtedy zaistniała z dużą siłą. Wtedy i trochę później pojawiły się wybitne postaci jak Ionesco, jak Mircea Eliade. To byli ludzie, którzy w tym państwie rozwinęli skrzydła. Wielcy myśliciele, pisarze, żył też teatr, kultura wysoka. No a jednocześnie to było cały czas państwo wielu kontrastów, bo nawet na tle środkowej Europy, no to wiele obszarów tego państwa było bardzo mocno zacofanych. I żebyśmy mieli jeszcze świadomość, żeby tą sytuację dodatkowo troszeczkę skomplikować, to Rumunią rządzi dynastia, która pochodzi z Niemiec. To nie jest lokalna dynastia, tylko niejako oni zaprosili dynastię niemiecką. I mamy pierwszego króla, Karola I, później kolejnego, później Karol II, następny król. I Rumuni tą, wydawało się wtedy, że oni tą monarchię naprawdę przyjęli. Tak? Nie tylko dali im pałac, powiedzmy, i ten żyrandol, jak się teraz mówi, ale poczuli, że to jest ich monarchia. Jednocześnie lata 30. stają się bardzo gorącym momentem takim politycznym. To życie polityczne tam buzuje, dochodzi do zamachów politycznych również. To w całej naszej części świata, bo to przecież podobnie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją mieliśmy w Polsce. Rumuni wtedy, też musimy mieć sobie tą świadomość, że oni weszli na tą arenę dziejową jako Rumuni. Tak? Wcześniej Rumuni istnieli oczywiście jako naród, była ciągłość kulturowa, ale żyli w różnych państwach, różnych księstwach, które znajdowały się pod panowaniem tureckim i tu nagle pojawia się państwo Rumunia, ta Wielka Rumunia i oni starają się sobie odpowiedzieć też na pytanie, kim są. Kim są na mapie Europy. Pojawia się w Rumunii od początku taki bardzo silnie prozachodni nurt. To znaczy Rumuni czują się, jak to się mówi, łacińską wyspą w Morzu Słowiańszczyzny. No i Węgrów do tego by można jeszcze dodać. Pierwsza historiografia rumuńska, tworząca jakby zręby tej tożsamości, nawiązuje wprost do dziedzictwa cesarstwa rzymskiego. No ale wtedy, w latach 30., nawiązania do dziedzictwa cesarstwa rzymskiego to nie były, często wtedy to się nie objawiało nawiązaniami do prawa, modernizacji ówczesnej, tylko to przybliżało w dużej mierze też Rumunię do faszystowskich Włoch. I w latach 30. rodzi się ruch Żelazna Gwardia, Legiony Michała Anioła, na którego czele stoi tak zwany kapitan Kodreanu. I to jest ruch faszystowski, antysemicki na pewno, opierający się mocno też na prawosławiu. Więc mamy do czynienia z takim prawosławnym faszyzmem. I ten antysemityzm staje się czymś, co zaraża elity rumuńskie w dużej mierze. Jest taka pasjonująca i smutna historia rumuńskiego wybitnego pisarza i dramaturga Michaiła Sebastiana. Jego dzienniki, wydane też w Polsce wiele lat temu przez Pogranicza, to jest opowieść poruszająca, opowieść człowieka niezwykle wrażliwego, znakomitego twórcy, który głęboko przeżywa odrzucenie przez grono dotychczasowych przyjaciół. A odrzucenie wynikało z faktu, że był Żydem po prostu. A najbardziej, najsilniejszy tutaj jest motyw odrzucenia przez najbliższego przyjaciela, człowieka, który był dla niego trochę idolem, a trochę przyjacielem, czyli właśnie Mircea Eliadego, wybitnego religioznawcę, filozofa, historyka także, no, który bardzo mocno zafascynował się tym nurtem faszystowskim. I to tak powiedzmy, jeśli chodzi o tę warstwę ideologiczną, natomiast oczywiście na scenie politycznej i wśród społeczeństwa rumuńskiego walczyły ze sobą różne siły. Mieliśmy tak zwany ruch ludowy, który był bardzo silny w tym okresie. Byli lojaliści związani jak najbardziej z królem, byli tak zwani liberałowie już wtedy, partia liberalna jak najbardziej wtedy funkcjonowała. Ale również sytuacja na mapie Europy, sytuacja w Europie powoduje, że w pewnym momencie momencie trzeba wybrać strony. Trzeba wybrać strony i Rumunii z różnych przyczyn uznają, że bliżej im jest do faszystowskich Włoch i nazistowskich Niemiec. To wynikało z różnych przyczyn. Zarówno z kalkulacji interesów, choćby z takich kalkulacji takich interesów, że Rumuni dużo bardziej obawiali się Związku Radzieckiego, który patrzył zazdrośnie, można powiedzieć, czy też miał dużą chętkę na to, żeby przyłączyć do siebie północną Bukowinę, czy też Mołdawię. To też wynikało z tego, że pod względem, tak jak powiedziałem, ideowo-tożsamościowym to było dla niektórych tam pociągające, a Żelazna Gwardia stała się ruchem bardzo silnym, zdeterminowanym do działania i nawet jeśli nie popierała jej zupełna większość społeczeństwa, to był moment, że oni mieli tą ogromną siłę sprawczą po prostu. To był ruch paramilitarny, zrzeszający młodych mężczyzn, mających swoje rytuały, swoje odzienie, te zielone koszule, które pojawiają się tutaj na kartach tej książki. I dochodzi do takiej sytuacji, że żeby nad tym wszystkim zapanować, król próbuje wziąć więcej władzy w swoje ręce. Odebrać ją parlamentowi, wziąć więcej władzy w swoje ręce i to mu się nie udaje.
Powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz. Król, żeby tę władzę zachować, zaczyna grać tymi samymi kartami antysemickimi, co Żelazna Gwardia. I to chyba jest ważne pęknięcie, prawda?
Tak, dokładnie tak. Dziękuję za to uwagę. Zaczyna tym grać i to tym bardziej pokazuje, że wszyscy wtedy wyczuwali, że taki jest duch czasu. Że jak chcesz utrzymać władzę, to musisz tym grać. Musisz w to wejść.
Traci niewinność wtedy.
I traci tą polityczną i nie tylko polityczną niewinność. Ale w końcu ta sytuacja wymyka mu się spod kontroli i władzę przejmuje generał Antonescu, który jest postacią bardzo dwuznaczną w historii Rumunii, bo on był, no to był wojskowy, cieszący się dużym szacunkiem i on w początkowym okresie wchodzi w koalicję, można powiedzieć, właśnie z ruchem legionowym, z tym wprost faszyzującym. I powstaje coś, co oni zaczynają budować, coś, co nazywają państwem legionowym, więc państwem budowanym właśnie na wzorcach, które przez lata kultywowali członkowie ruchu legionowego. Jego pierwszy przywódca, kapitan Kodrianu, zostaje zamordowany, a po nim przyjmuje władzę w ruchu Hoja Simia, też bardzo charyzmatyczny i brutalny człowiek. Ten alians Antonescu z ruchem legionowym wynika też z tego, że Antonescu, no, musząc wybierać strony na tej europejskiej scenie, wybrał stronę nazistowsko-faszystowską, więc tutaj oni byli dla niego dobrym sojusznikiem. Przy czym ci sojusznicy, czyli ruch legionowy, w pewnym momencie zaczyna się czuć zbyt silny i próbuje obalić marszałka, licząc też, że to oni dostaną ewentualnie wsparcie z III Rzeszy. Przeliczyli się. Marszałek się z nimi rozprawia, wsadza ich do więzienia i to on stoi na czele tego państwa przez prawie cały okres II wojny światowej. Dlaczego powiedziałem, że on jest tak dwuznaczną postacią? Ponieważ na przykład bardzo dwuznaczną politykę prowadził właśnie wobec Żydów rumuńskich, bo jak to powiedział jeden z historyków rumuńskich, Lucian Boja, że jeśli powiemy, że Antonescu uratował wielu Żydów, to będzie prawda. Jeśli powiemy, że Antonescu zamordował wielu Żydów, to też będzie prawda. Mhm. On prowadził taką dwuznaczną politykę, dlatego że inny był stosunek państwa wobec Żydów z ziem, które wcześniej wchodziły w skład terytorium Rumunii. Oni byli pozbawiani majątku, czasami szykanowani, ale nie byli mordowani, nie byli wywożeni do obozów koncentracyjnych. Natomiast na obszarach, które Rumunia zaczęła okupować, czyli to są obszary współcześnie, byśmy powiedzieli, Ukrainy, po prostu realizowali politykę Holokaustu. I to takiego Holokaustu mniej zmechanizowanego niż ten, który był realizowany przez Niemców, czyli to był, jak to też któryś z historyków powiedział, Holokaust realizowany przy pomocy pistoletu i kuli po prostu.
Tak sobie myślę, że ta dwuznaczność, o której mówisz, jest odzwierciedlona w książce, choćby poprzez, właśnie taki zaskakujący romans, miłość między żydowską lekarką Leą a majorem Scipionem, który przecież dla generała Antonescu służy.
Nie tylko służy, co też służy mu wiernie. To znaczy Scipion jest takim z jednej strony patriotą, też lojalistą. I to właśnie Scipion jest bardzo ciekawą postacią, w sumie chyba pozytywną w dużej mierze.
Aczkolwiek też dwuznaczną.
Aczkolwiek dwuznaczną, ale to Scipion w tym miasteczku opiera się legionistom. od początku oni mu się nie podobają, nie podoba mu się, że oni za bardzo się zaczynają panoszyć. Trzeba powiedzieć, że Scipion jest majorem i stoi na czele pułku, który ma garnizon przy miasteczku. No i jest ta scena, kiedy legioniści wyszli na ulicę, próbując w całej Rumunii, próbując obalić Antonescu, a Scipion wyjechał na koniu ze swoimi wtedy żołnierzami i szpicrutą po twarzy tego lokalnego przywódcę legionistów, pana Stelianu, potraktował. Przy czym następnie, po tym, gdy ich aresztowano, zadbał o to, że oni mają być traktowani w miarę poważnie, tak? Nie pozwolił na to, żeby ich wywieziono w wagonie bydlęcym do Bukaresztu, tylko powiedział, że albo dostanie tutaj pociąg osobowy, albo on ich wypuszcza na wolność.
Tak, on postawił taki warunek i tak został oszukany na koniec, ale tak, mówisz, że major Scipion opierał się legionistom, ale on potem, kiedy Trzecia Rzesza zaczęła przegrywać w wojnie i ten sojusz rumuński się zmienił, on też opierał się Sowietom i tym radzieckim żołnierzom, którzy przyjechali do sennego miasteczka.
Dokładnie tak. Tak się stało tak, że był sojusznikiem Niemców, bo mieliśmy tam paradoksalną sytuację z perspektywy Rumunów. Musimy to sobie wyobrazić. Rumunii ramię w ramię z Niemcami, chociaż walczyli przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Bitwa pod Stalingradem to była bitwa, w której wielu Rumunów zginęło. I w ogóle walka rumuńskich żołnierzy na froncie wschodnim to jest coś, co się zapisało bardzo mocno w pamięci Rumunów, jako wielka tragedia. Warunki, w jakich walczyli, to, co się tam działo, to było coś strasznego. Ale za chwilę, dosłownie z dnia na dzień, Rumunia zmienia strony i ci sami żołnierze muszą walczyć ze swoimi niedawnymi sojusznikami, czyli Niemcami, a rozkazy im zaczynają wydawać ich niedawni wrogowie, a nowi sojusznicy ze Związku Radzieckiego. I tutaj trzeba też podkreślić tym wszystkim, że to było o tyle przedziwna i nienaturalna sytuacja dla Rumunów, że Rumuni są rusofobami. Rumuni po prostu w znakomitej większości nie lubią Rosji, Rosjan, rosyjskiej kultury, nie darzą jej szacunkiem. Kiedyś rozmawiałem z taką swoją koleżanką, która jest analityczką do spraw międzynarodowych, Rumunką, i ona powiedziała, że nigdy nie była w Rosji. Ja mówię, jak tak można zajmować się tutaj sprawami w regionie, polityką międzynarodową i nigdy nie być w Rosji? Ona mówi, no wystarczy być Rumunem. I jak się z Rumunem, to nie ma innego wyjścia. Więc dla nich jakby to, że przyjeżdżają Rosjanie i nagle są tą stroną rządzącą i jeszcze oni muszą, są nie tylko sojusznikami, co wręcz na pozycji takiej wyższej niż Rumunii, no to jest po prostu jak najazd barbarzyńców i też barbarzyńców, którzy się nami wysługują. I Scipion właśnie, jako ten powiedzmy patriota rumuński, wierny swojemu wojsku, z drugiej strony taki niepokorny, bo tam wielokrotnie jest o tym mówione, że on przez swoją niewyparzoną gębę, czy przez to, że tam nie zawsze zgadzał się z dowództwem, to już, no to dlatego
nie awansował
wyżej niż major. No i on tak samo opiera się właśnie później żołnierzom radzieckim. Ale wracając do tego wątku, od którego zaczęłaś, to no to właśnie, Scipion, człowiek jak najbardziej rumuńskiego wojska, w tym świecie takim antysemickim, żyje w namiętnym związku z Żydówką i też no, nie wstydzi się tego, nie ma zamiaru się tego wstydzić.
Jest taka przejmująca scena, kiedy wracają żołnierze rumuńscy pokaleczeni wojną i trzeba wykonać amputację. I Scipion wie o tym, że jeżeli powierzy to zadanie żydowskiej lekarce, to może mieć z tego powodu kłopoty, czy też ona może mieć z tego powodu kłopoty i on sam te amputacje wykonuje.
Swoim
żołnierzom odcina nogi. No, taka scena rzeczywiście.
A ona tylko to nadzoruje i mówi mu, co ma robić, niestety, ale nie może przy tym wziąć do ręki narzędzi, bo żydowska lekarka nie mogła leczyć Rumunów.
Powiedzmy, Piotrze, o tym, co ta książka mówi nam o współczesnej Rumunii, o roku 2024, który dla Rumunii będzie ważny, bo już za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego, jak zresztą w całej Europie, potem wybory prezydenckie, a na koniec roku wybory do parlamentu. Ważne głosowania, dlatego że dużą popularnością wśród Rumunów cieszy się rumuńska skrajnie prawicowa partia, która nazywa się Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów. zastanawiam się, w jakim stopniu to jest taka partia będąca spadkobierczynią tej żelaznej gwardii, tego wszystkiego, tego ruchu prawicowego, nacjonalistycznego, narodowego, wręcz faszyzującego w tej dekadzie, o której Teodorescu pisał.
W swoim wyobrażeniu ta partia, czyli AUR, bo tak AUR, tak w tym skrótem się na większość posługuje, bo to oznacza też złoto po rumuńsku, to w swoim wyobrażeniu ta partia jest jakby bezpośrednią spadkobiercą. Znaczy stara się często taki wizerunek wręcz wykreować. Przywódca tej partii, George Simion, nawet ubierając się, stylizuje się, można powiedzieć, trochę na kapitana, dawnego przywódcę, zrobił też taki happening niejako, można powiedzieć, polityczno-społeczny, znaczy zorganizował z wielką pompą swój ślub, na który był jednocześnie miał być zjazdem po prostu takich prawdziwych Rumunów. I to było takie, miało być takie wielkie wydarzenie. I tak naprawdę robiąc to, to powtórzył coś, co wiele lat wcześniej, kilka dekad wcześniej zrobił przywódca Żelaznej Gwardii. To jest partia o takim zabarwieniu na pewno nacjonalistycznym, suwerenistycznym, jak to się teraz mówi. To znaczy podchodzącym przede wszystkim z dużą taką estymą do kwestii rumuńskiej suwerenności, co jednocześnie trochę obraca się przeciwko kwestii przynależności Rumunii do Unii Europejskiej. Tego wprost aż tak bardzo nie podważają, bo nie mogą, bo jednak Rumuni są proeuropejscy bardzo, ale to wybrzmiewa bardzo mocno. Krytycznie odnoszą się do dyktatu Brukseli, dyktatu Berlina czy Waszyngtonu, a musimy powiedzieć, że pod względem polityki zagranicznej to Rumunia od 30 lat prowadzi bardzo jednoznacznie prozachodnią politykę, stawiając bardzo mocno na swoje zaangażowanie w Unii Europejskiej, NATO oraz dwustronny sojusz z USA. Partia Simiona, AUR, jest partią bardzo konserwatywną, związaną często z takimi konserwatywnymi ruchami cerkiewnymi, więc tutaj kwestie też prawa do aborcji, praw osób LGBT, to wszystko też jest na sztandarach, małżeństw jednopłciowych i tak dalej, to wszystko też jest na sztandarach tej partii. Pod względem, jeśli trzymamy się tutaj tych sfer, powiedzmy, geopolitycznych w cudzysłowie, to trzeba też powiedzieć, że to i jeszcze jedno ugrupowanie, one działają w takiej dziwnej relacji, występują krytycznie wobec zaangażowania Rumunii w pomoc dla Ukrainy w wojnie przeciw Rosji. I tu używają bardzo różnych argumentów, między innymi takich, że niepotrzebnie narażamy się na ryzyko, niepotrzebnie ponosimy te koszty, ale też argumentów takich stricte antyukraińskich. To znaczy mówiąc o tym, że Ukraina źle traktuje mniejszość rumuńską zamieszkującą to państwo, więc dlaczego my mamy pomagać Ukrainie? Tutaj w tych środowiskach pojawia się często taki rewizjonizm terytorialny dotyczący właśnie regionów przygranicznych. Na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. No to się bierze między innymi z faktu, że Rumuni postrzegali przez jakiś dłuższy czas Ukrainę jako takie, to powiedzmy, satelitę Rosji i jako również spadkobierczynię Związku Radzieckiego, która zyskała terytorialnie kosztem Rumunii. Znaczy najpierw zyskał Związek Radziecki, a później Ukraina, która w tym regionie powstała. Mamy jeszcze drugie ugrupowanie, na którego, to jest SOS Romania, na którego czele stoi taka bardzo kontrowersyjna postać, pani Diana Szoszoake. No to już jest taki czysty happening polityczny, bo ona potrafi niesamowite jakieś rzeczy powiedzieć z trybuny, nawet sejmowej, nawet powiedziała kiedyś chwała Rosji. Coś takiego, chociaż to miało być ironiczne. To było, nie do końca chodziło jej w tym, że ona chce wychwalać faktycznie Rosję, ale jednak to wybrzmiało. Szoszoaka już jeszcze spotyka się regularnie z ambasadorem rosyjskim na przykład, tak? Co w Rumunii dla całej reszty klasy politycznej jest nie do pomyślenia. I teraz chciałbym się, trzeba się zastanowić, skąd się bierze ta popularność tych partii. Tak? Jakby mnie ktoś kiedyś zapytał, czemu ci Rumuni tak powariowali? No tu jednak każde wariactwo
ma swoje
korzenie. I to wynika z, oczywiście tych przyczyn jest wiele, ale taką podstawową i najważniejszą jest ogromna nieufność Rumunów do całej klasy politycznej. Tam rankingi zaufania to tam na poziomie 16%. Na przykład prezydent ma teraz zaufanie na poziomie 16%. I to jest niskie, ale nie tragiczne, można powiedzieć, jak na skalę rumuńską. Więc tam jeśli jakiś polityk ma 20% zaufania społecznego, to już jest dużo. I brak zaufania bierze się z wielu przyczyn, przede wszystkim z korupcji, która przez te 30 lat trawi to państwo, z poczucia, że to państwo, cała klasa polityczna jest bardzo mocno związana ze służbami, w czym nie ma zbyt wiele przesady, jest w tym sporo prawdy. I teraz mamy jeszcze taką zadziwiającą sytuację na rumuńskiej scenie politycznej, że rządzi nią taka wielka koalicja. Znaczy dwa ugrupowania, które stały po przeciwnych stronach, czyli PSD, Partia Socjaldemokratyczna, i PNL, czyli Partia Narodowo-Liberalna, one przez lata ze sobą walczyły i między nimi toczył się główny spór polityczny, a tak wyszło, że od kilku lat są teraz w koalicji. I dominują zupełnie scenę polityczną. Inne ugrupowania, takie powiedzmy bardziej liberalne, antyopozycyjne, skompromitowały się w oczach wielu wyborców swoim brakiem sprawczości, takim rozmemłaniem, deliberowaniem niepotrzebnym i własnymi też sporami. Więc AUR jest jedyną partią, która zdaje się być jakąkolwiek alternatywą wobec istniejącego systemu politycznego. Już dla wielu Rumunów koalicja PSD i PNL to jest coś takiego, jakbyśmy sobie wyobrazili w Polsce, że PiS i PO zawierają koalicję. I to jest jedyne w tym momencie ugrupowanie, które wydaje się być radykalnie, zdecydowanie antysystemowe, w tym sensie, że chce pozbawić władzy te obecnie rządzące partie. Tutaj ciekawym jest jeszcze zjawiskiem ostatnio czytałem o takich badaniach, które pokazują, jak wielką traumą dla Rumunów był i dalej dużo większą niż w Polsce, COVID. Pandemia COVID-a, koronawirusa. I jak robiono europejskie badania takie na temat tego, co jest głównym motorem napędowym dla decyzji politycznych w całej Europie. Jakie fobie przede wszystkim na to wpływają, jakie strachy czy traumy, to Rumunia jest jednym z trzech państw w Europie, gdzie to właśnie COVID-19 jest tym najważniejszym nadal czynnikiem, który decyduje o tym, w jaki sposób określamy nasze podejście do rzeczywistości. Mają poczucie w dużej mierze, że po prostu państwo zawiodło wtedy. Elita polityczna też zawiodła. Więc tak jak mówię, popularność AUR wynika z bardzo wielu różnych czynników. Też ciężko powiedzieć, na ile ta popularność sondażowa się przełoży na wyniki wyborcze, bo to z tego typu ugrupowaniami bardzo różnie bywa.
Ale bez wątpienia przed Rumunią ważny, być może decydujący rok, być może taki rok, w którym Rumunia mocno skręci w prawo, to się dopiero okaże. Będziemy obserwować te wydarzenia polityczne.
Bardzo dobrze to ujęłaś, że Rumunia może bardzo mocno skręcić w prawo. I ta analogia do tych czasów przedwojennych jest dosyć wyrazista, dlatego że raczej nie ma obawy w tym momencie, żeby AUR mogło przejąć władzę, bo wszystkie inne partie będą razem miały na pewno lepszy wynik, a AUR nie ma potencjalnego koalicjanta, więc na razie nie ma takiej obawy. Ale niestety te partie głównego nurtu, że tak powiem, chcąc odbierać głosy AUR, często używają ich języka. Zaczynają mówić podobnym językiem, choćby w niektórych wybranych przypadkach. Więc jakby ten skręt narracyjny w prawo, w tym co się mówi i jak się mówi o otaczającym nas świecie, on już zachodzi.
Dokładnie tak jak król Karol II w latach 30. zaczynał grać kartami Żelaznej Gwardii po to, żeby u władzy zostać. Nie udało mu się, jak będzie w roku 2024 w Rumunii, to dopiero się okaże. Ale na koniec chciałam cię zapytać o to, jak podczas takich analiz politycznych, których jako politolog dokonujesz, przyglądając się Rumunii, przyglądając się Mołdawii, innym krajom, które leżą w regionie twoich zainteresowań, jak cenna, jak przydatna okazuje się literatura piękna? No bo o tym jest ten cykl, fiction, non-fiction. Staram się zapraszać do tego cyklu osoby, które na co dzień w literaturze pięknej zawodowo nie siedzą, ale jednak, no właśnie, jednak te zderzenia nauki, politologii, historii, a tego świata, który wymyślają autorzy, te zderzenia okazują się bardzo, bardzo przydatne, często olśniewające wręcz.
Literatura piękna mówi często więcej o sensie wydarzeń, o sensie rzeczywistości, tak bym to określił. Pozwala też spojrzeć na tę rzeczywistość, którą analizujemy, z pewnego dystansu, która daje nam to, że nie zagłębiamy się tak bardzo w szczegółach, które mogą nas sprowadzić na manowce w ocenie. sytuacji. Ja mam takie wrażenie. Druga rzecz jest taka, że oczywiście, co jest równie ważne, ta literatura daje po prostu oderwanie, oddech. Tak? Czytając powieść, możesz na kilka godzin zapomnieć o tej rzeczywistości, którą się zajmujesz zawodowo, ale do końca o niej nie zapominasz, bo pochłaniasz się w literaturze, ale mózg gdzieś podświadomie nadal pracuje i wtedy wpadasz na jakiś pomysł, wtedy zaczynasz, kiedy wracasz do tej swojej zawodowej pracy analitycznej, no to zaczynasz lepiej dostrzegać to, czego wcześniej nie widziałeś, bo byłeś za bardzo zanurzony w tej rzeczywistości. No i trzecia rzecz, co jest jak dla mnie niezwykle ważna, znaczy ona ją pomaga opisywać. To znaczy, opisując rzeczywistość polityczną, możemy to robić na różne sposoby. Oczywiście jest język analityki, który posługuje się pisząc na przykład analizy w Instytucie Europy Środkowej. I on jest taki dosyć suchy, ale jest też język publicystyki na przykład, jak w Tygodniku Powszechnym. Używam go w swoich tekstach. I tutaj już jest potrzebna jest metafora. Potrzebna jest jakieś opowiedzenie tego czytelnikowi w ten sposób, żeby to było dla niego po pierwsze ciekawe, żeby on się nie wyłączył w połowie artykułu, a po pierwsze, żeby móc zrozumieć. A żeby móc zrozumieć, to musi umieć tą opisywaną rzeczywistość odnieść do jakichś swoich doświadczeń i wyobrażeń. No i ta literatura piękna jest tym łącznikiem między tymi światami. I to w takiej analityce też jak najbardziej się przydaje. Bo o ile tutaj musimy być bardziej oszczędni, raczej nie używamy metafor, ale czasami takie jedno zdanie, dwa zdania właśnie trochę luźniejsze pozwalają czytelnikowi lepiej rozumieć, o co tu tak naprawdę chodzi.
Doktor Piotr Oleksy, historyk i politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, był gościem raportu o książkach i fascynująco opowiadał, tym razem nie o Wyspie Wolin, ale o Rumunii i o literaturze rumuńskiej. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A ja chciałam jeszcze podziękować Państwu, bo bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o książkach.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings, pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.